stosowanie seksu jako karty przetargowej pojawia się wtedy, kiedy ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać. Jeżeli ludzie nie rozmawiają, zaczynają się komunikować poprzez seks i idziemy do tego, że mamy albo karę, albo nagrodę. To, co jest najważniejsze dla mężczyzny w związku, to jest spokój. On za ten tak zwany święty spokój odda wszystko.
Kobiety dziś mają nierealistyczne oczekiwania wobec mężczyzn.
Kobiety traktują mężczyzn jako projekt.
Ponad połowa z Was wciąż nie subskrybuje kanału, więc szybka prośba zanim zaczniemy. Jeśli lubisz te rozmowy i dają Ci one coś dobrego, kliknij subskrybuj. Dla Ciebie to sekunda, a dla nas to realne wsparcie, które pozwala robić ten program dalej i coraz lepiej. Dziękuję, że jesteś. Jak może wyglądać manipulacja w związku?
Manipulacja może tak naprawdę wyglądać bardzo różnie. Ja w ogóle bym zaczęła od tego, czym jest ta manipulacja. No bo teraz właśnie, tak się mówi, manipulacja, teraz to wszystko się nazywa manipulacją, a ja bym powiedziała tak, że manipulacja jest wtedy, kiedy my tak naprawdę nie potrafimy w sposób otwarty rozmawiać o swoich potrzebach, no i próbujemy tak trochę na okrętkę, prawda? Innymi sposobami zmusić drugą osobę do tego, żeby ona myślała, czuła bądź zachowywała się w taki sposób, w jaki my chcemy. Ale tak naprawdę o czym to jest? To jest o tym, że mamy jakieś potrzeby, nie potrafimy w sposób dojrzały, czyli wprost, bezpośrednio zakomunikować te nasze potrzeby i idąc dalej, już tak głębiej, z czego to wynika? Najczęściej wynika to po prostu z lęku przed odrzuceniem. I teraz jakby w ten sposób na to spojrzeć, to myślę sobie, że każdy z nas mógłby znaleźć jakiś taki przykład ze swojego życia, gdzie manipulował, zwłaszcza w związku.
Czy można powiedzieć w takim razie, że osoba, która manipuluje, to tchórz poniekąd?
Nie użyłabym słowa tchórz, a bardziej bym powiedziała, że po prostu ona ma jakieś takie nieadaptacyjne strategie na właśnie wyrażanie swoich potrzeb, czyli po prostu nie nauczyła się tego, w jaki sposób to robić. No i patrząc w przeszłość, najczęściej tego typu strategie biorą się po prostu z domu rodzinnego. No bo teraz, no właśnie jak wygląda ta manipulacja? To może być coś takiego, są takie proste rzeczy pod tytułem właśnie obrażanie się, jakaś forma szantażu emocjonalnego, jak mnie kochasz, to zrobisz to, co chcę. To jest właśnie jakieś takie granie ciszą pod tytułem, że ktoś się nie odzywa, myśląc, że przetrzyma tą drugą osobę i ona generalnie skapituluje i wróci i będzie tak, jak ta osoba chciała. No więc teraz jeżeli powiedzmy jakaś kobieta była wychowywana w domu, gdzie no właśnie widziała, że mama się obraża na tatę i widziała też, że to działa, dlatego że okej, mama się obrażała, no ale tata próbował w jakiś sposób ją udobruchać, czyli nie wiem, przynosił kwiaty, czekoladki, mówił piękne słowa i gdzieś tam na końcu zgadzał się na to, o co chodziło mamie, no to teraz...
Było widać, kto wygrał, że ta mama wygrywała,
powiedzmy. I teraz co? No i taka dziewczynka, będąc mała, oczywiście ona sobie świadomie nie mówi, okej, to tak wygląda, to w takim razie trzeba tak robić, ale ona co robi? Ona się uczy przez modelowanie, czyli przez obserwację. Widzi, że coś takiego było i dało to jakiś skutek. I potem idzie w życie, no i znowu, przypadkiem, nie przypadkiem, spotyka takiego mężczyznę, który gdzieś tam wynosi podobny wzorzec od tej drugiej strony z domu, że na przykład tata był taki, że właśnie musiał w pewien sposób gdzieś tam przepraszać mamę. No i teraz jak oni się spotykają...
Często to się zdarza przypadkiem, czy raczej przypadkiem?
To są właśnie te przypadki, przypadki w cudzysłowie, dlatego że no właśnie my przyciągamy osoby, które gdzieś tam troszeczkę jak puzzle wpiszą się w te nasze schematy. Dlatego mówię, tak jak kobieta na przykład obserwowałaby coś takiego, to ona przyciągnie mężczyznę, który będzie tak jak jej tata. I teraz jak ona w tym związku zastosuje ten schemat w którymś momencie, że będzie się na przykład obrażała, bądź no, będzie stosowała powiedzmy to karanie ciszą i ten mężczyzna zacznie faktycznie robić to, co ona chce, to teraz to, co ona wyniosła z tego domu rodzinnego, to, czego się nauczyła właśnie poprzez tą obserwację, Teraz to już przejdzie na tak zwane warunkowanie sprawcze. I co chcę powiedzieć? Ona zobaczy, że to faktycznie działa na tej zasadzie, że jeżeli ona to robi, no to pojawia się nagroda w postaci tego, że mężczyzna robi to, co ona chce. Czyli powie wow, tak sobie gdzieś tam w podświadomości, to jeżeli ja to będę robić, to będzie ta nagroda. I to będzie trwało. A znowu mężczyzna wpisze się w schemat, no bo on będzie robił to, co widział w domu rodzinnym. I to będzie grało. Ale właśnie, co chcę powiedzieć mówiąc grało? Bo naprawdę jeżeli my mamy taką formę jakąś manipulacji, to jest jakaś taka forma niedojrzałej gry, ale w którą wchodzi obydwoje partnerów. To nie jest tak, że to robi jedna osoba, że to robi kobieta, tylko tak naprawdę no, mężczyzna się na to zgadza w pewien sposób.
Wróćmy jeszcze i zamknijmy sobie tą listę zachowań, które moglibyśmy wpisać jako te, które będą manipulacje i najczęściej występują w związku, żebyśmy mogli potem do tej listy w czasie trwania rozmowy się trochę odwoływać bądź do niej wracać. Czyli karanie ciszą, mówiłaś, takie szantażowanie emocjonalne, jeśli mnie kochasz, to zrobisz. Mhm. Co jeszcze dopisujemy do tej listy? Będzie 5 rzeczy, czy ile wylistujemy?
To jeszcze tak powiem, zobaczymy ile nam idzie. To na pewno będzie też taki dystans na zasadzie takiego wycofania, jakiegoś chłodu emocjonalnego. Dalej bym powiedziała, że też takie granie ofiary, czyli przyjmowanie tego, że no właśnie ja tu taka biedna czy biedny. I oczywiście trzeba to powiedzieć głośno, również wycofywanie bliskości z relacji.
Czyli
to
seks.
Też jest, tak dokładnie, to też jest forma manipulacji, ale teraz ważne, to co bym chciała powiedzieć, to co powiedziałam o tych różnych mechanizmach, jak to wygląda konkretnie, to się nie odnosi do płci. W sensie to są mechanizmy ludzkie.
Okay.
Więc to mogą robić i kobiety, i mogą to robić mężczyźni.
I o to właśnie chciałem zapytać, tak, czy częściej to robią kobiety, czy mężczyźni?
No właśnie.
Jeśli tak, to kto wybiera jakie narzędzie, bronie i tak dalej?
No właśnie, bo to fajnie powiedziałeś. To nie jest tak, że można powiedzieć, że częściej manipulują kobiety, czy częściej manipulują mężczyźni, bo to też znowu jakby się odwołać do jakichś badań. To teraz w jaki sposób przeprowadzić to badanie? No bo co, weźmiemy ankiety i zapytamy kobietę, no to teraz ile razy w ciągu ostatniego tygodnia dokonałaś manipulacji na swoim partnerze?
Można się będzie łatwo domyślić, że odpowiedź będzie zero lub bliska zero.
Dokładnie, no bo mamy, prawda, wiadomo, efekt tej aprobaty społecznej, no ja nie powiem, chcę się pokazać tutaj w lepszym świetle, więc to nie zadziała i na to nie ma badań. Natomiast są takie badania, które pokazują, w jaki sposób my działamy, jeśli chodzi o konflikty i czego używamy. I tutaj właśnie kobiety no to bardziej używają słowa i emocji, czyli co chcę powiedzieć. No właśnie zaczyna się jakieś takie krytykowanie, obrażanie się, ale też mówienie mężczyźni, że słuchaj, ty mnie zawsze nie rozumiesz. I właśnie te słowa, prawda, zawsze, nigdy. Ty mnie nie kochasz. Ja tutaj się czuję taka, że tobie niepotrzebna. Ty na mnie nie zwracasz uwagi. Zawsze, oczywiście. I to jest kobieta. Kobieta ucieka w słowo. To jest na zasadzie, no to jest wiadomo, no kobiety generalnie, powiedziałabym, w sytuacjach stresowych, no też są takie bardziej emocjonalne, prawda? Mają taki styl radzenia sobie ze stresem oparty na emocjach, są powiedzmy bardziej reaktywne. Ale znowu, ja mówię o jakiejś tendencji. Mhm. I to nie jest tak, że wszystkie kobiety, ale gdzieś tam widać tą tendencję. Z kolei mężczyźni, tutaj oni bardziej w takich sytuacjach konfliktowych co robią? No starają się unikać konfrontacji. Więc bardziej właśnie ten dystans, trochę taka ucieczka, czy to w pracę, czy to w kolegów, nie wiem, pójście do garażu, robienie przy samochodzie, siłownia, w telefonie.
I pomimo tego wyższego poziomu testosteronu u mężczyzn, to my raczej uciekamy i unikamy konfrontacji?
Tak. Ale dlaczego? Dlatego, że to, co jest najważniejsze dla mężczyzny w związku, to jest spokój. On za ten tak zwany święty spokój odda wszystko. I teraz po co mu ta konfrontacja? No to zacznie się kłótnia. I po co mu to? On woli uniknąć konfliktu, więc no to właśnie z jednej strony nie odzywa się, a z drugiej strony są mężczyźni, którzy też ulegają swoim kobietom. Co chcę powiedzieć, że jeżeli kobieta już wychodzi z tymi pretensjami, no bo ty zawsze mi to robisz, bo mnie nie kochasz, no to on znowu próbuje w pewien sposób tak nadskakiwać tej kobiecie. Dobra, to ja teraz dam ci jeszcze więcej, żebyś ty zobaczyła, że faktycznie to jest. W ten sposób też możemy uniknąć tego konfliktu. Mhm.
U mnie to się na przykład całkowicie zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, bo ja z domu byłem całkowicie nauczony ciszy. Mój tata zawsze, gdy cokolwiek się złego działo w domu, był jakikolwiek zły temat, niewygodny temat, no to było Karanie ciszą typowe i to bardzo był w tym, że tak powiem, wytrwały i mi to przez pierwsze lata jakieś tam dorosłości i związku zostało. A dzisiaj z kolei jestem taką osobą, która bardzo jest daleka od tego świętego spokoju. Ja bardzo potrzebuję mieć wyjaśnioną sprawę i bardzo mi jest źle, gdy jest coś niewyjaśnionego. Nie mogę się wtedy skupić na życiu, na priorytetach, na tym, co ważne, gdy mam coś jakby rozgrzebane i raczej zawsze to ja jestem tą osobą, która teraz jakby inicjuje wyjaśnienie czegoś, czy doprowadzenie do sytuacji, która jest po prostu jakaś czysta i jest załatwiona.
Ale wiesz co, odniosę się do tego, co powiedziałeś na początku, no bo użyłeś tego słowa, że twój tato po prostu no, karał ciszą. Mhm. I teraz ja bym powiedziała tak, odnośnie tego karania ciszą, bo to też jest bardzo ciekawe, bo to nie zawsze to, co widzimy, jakieś takie milczenie w sytuacjach konfliktowych, to jest karanie ciszą, bo tutaj, że tak powiem, mamy dwa korzenie tego, że, okay, że ktoś milknie i to myślę, że jest ważne, żeby powiedzieć. Pierwsza kwestia, no to mamy taką sytuację, że no wiadomo, sytuacja konfliktowa, dwójka ludzi się kłóci, no i teraz co się dzieje w ogóle w organizmie? No włącza nam się ten tryb, wiadomo, walcz, uciekaj. I co nam się dzieje? No wiadomo, adrenalina, układ współczulny działa, później za chwilę, jak to trwa dłużej, włącza nam się oś HPA. No i teraz no, dużo jest tych bodźców. Mamy takie pobudzenie tego układu nerwowego i może być tak, że dana osoba no, generalnie nie wyrabia tak dużego pobudzenia, czyli co się dzieje? U takiej osoby następuje tak zwane zalanie emocjonalne, to się nazywa flooding i teraz jak ta osoba jest taka zalana, to ona, żeby siebie wyregulować w takiej sytuacji konfliktowej bądź po konflikcie, ona musi na chwilkę, że tak powiem, odciąć się od tej całej sytuacji.
Czyli to nie jest takie złośliwe, tak?
Żeby doprowadzić siebie, no powiedzmy, żeby ona wróciła do tej homeostazy takiej swojej. I to jest ten pierwszy korzeń, jak ja to powiedziałam, tego, że mamy ciszę. A druga cisza to już jest na zasadzie robię to z premedytacją. Czyli ja ciebie teraz przetrzymuję, to co mówiłam też na początku, po to, żeby zobaczyć, kiedy ty skapitulujesz, przyjdziesz i powiesz, no cóż, no dobra, no miałaś rację, to ja teraz tutaj przepraszam i zrobię co chcesz. I teraz co ważne, w jaki sposób my możemy odróżnić, kiedy mamy to zalanie emocjami i wyregulowanie, a kiedy mamy no właśnie tak naprawdę manipulację, która jest robiona z premedytacją. Możemy to odróżnić po tym, czy ta osoba, która się odsuwa i wybiera ciszę, to czy ona po jakimś czasie wraca na zasadzie, prawda, nie wiem, mija parę godzin i jest, nie wiem, kochanie, ja potrzebowałem ochłonąć, ale teraz chcę wrócić do tej sytuacji, chcę porozmawiać, chcę znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, bo my gramy do jednej bramki. To widać, że po prostu ktoś gdzieś tam już był przeciążony na zasadzie tego układu nerwowego, potrzebował ochłonąć i wraca.
A czy to zobaczymy na przykład też po tym, że ta osoba będzie na przykład cicha w kontekście, w stosunku tylko do jednej osoby, a na przykład jak przyjdzie kolega, koleżanka, no to...
Tak,
cześć, witaj!
No, a tutaj dalej cisza, okay, prawda? Nie zauważa tej osoby. To,
czyli to też może być taki kolejny sygnał.
To dokładnie tak, ale to teraz mi się jeszcze kojarzy, bo to też jest ciekawe, w ogóle jak bardzo wycieńczające psychicznie jest stosowanie takiego karania po prostu ciszą. Mówię dla tej osoby, która tego doświadcza, która jest w pewien sposób ofiarą tego. Było takie ciekawe badanie, które pokazało właśnie, że tak naprawdę ta cisza, czyli co to tak naprawdę jest? To jest w pewien sposób wyrugowanie tej drugiej osoby z naszego życia, czyli idąc dalej jakieś wykluczenie, ostracyzm. I ta cisza boli nas, jeśli chodzi o nasz mózg, dokładnie tak samo jak ból fizyczny. I to jest w ogóle no, szalenie ciekawe. I było właśnie takie badanie, które było zrobione tak, że osoby były pod rezonansem magnetycznym i gdzieś tam grały w taką online'ową grę z innymi osobami na zasadzie rzucania sobie piłką. I były tam też inne osoby i po prostu nagle, tak jak ta piłka sobie latała pomiędzy wszystkie osoby, ta osoba, która była pod rezonansem, została z tego wykluczona. Czyli gdzieś tam widziała, oni sobie grają, do mnie nie rzucają. I oprócz tego, że ona później tam raportowała, że czuje właśnie smutek, odrzucenie, niezadowolenie, jakieś takie niezrozumienie, no to było widać pod rezonansem, że w mózgu była aktywizacja przedniego zakrętu obręczy, czyli dokładnie tego miejsca, które jest odpowiedzialne za to, że my czujemy ból fizyczny. I to jest w ogóle, to pokazuje, jeżeli ktoś w ogóle wie, jak to wygląda i co może zrobić taką ciszą, to jak bardzo to może mieć charakter taki manipulacyjny.
Czy manipulacja może być zdrowa? Czy to jest tylko i wyłącznie słowo nacechowane negatywnie i zachowanie takie pejoratywne?
No właśnie, wiesz co, ja bym powiedziała tak, bo jak w ogóle się mówi o tej manipulacji, jak człowiek sobie tak zaczyna wyobrażać takiego manipulanta czy manipulantkę, to zaraz to się wydaje, że to jest taki w cudzysłowie zły człowiek, co siedzi, gdzieś tam knuje jakieś intrygi, no bo właśnie chce tutaj na kimś coś wymusić i wydaje się właśnie, że to powiedzmy zła osoba, która się zachowuje tak, że chce wszystko mieć dla siebie. Natomiast o czym tak naprawdę to jest? To jest to, co powiedziałam też na początku. To nie jest tak, że ktoś jest zły, tylko że ktoś stosuje niedojrzałą strategię radzenia sobie ze swoimi emocjami, bo to tak naprawdę też jest forma regulowania emocji i to, co też powiedziałam, to jest niedojrzała forma na to, żeby przekazać, że moje potrzeby są niespełniane. Ale teraz to, co ważne, skoro to jest jakiś nasz mechanizm, jakaś strategia, coś, co weszło, zostało nam wdrukowane, tak jak gdzieś powiedziałam, z dzieciństwa, no bo skądś to idzie, gdzieś to musieliśmy zobaczyć i zobaczyć, że to działa, no to jest fajne, bo to pokazuje sprawczość tej osoby, która to ma. Jeżeli się o tym dowie, to już ma 50% sukcesu, że tak naprawdę może to przepracować i może zacząć uczyć się tego, że ja mogę w sposób dojrzały zacząć rozmawiać ze swoim partnerem czy partnerką o swoich potrzebach i to, że ja je powiem, to nie znaczy, że ja będę odrzucona, odrzucony. Bo tu jest cały czas ten strach, że co będzie, jak ja w ogóle powiem, czego chcę, to będzie tak trochę o tym, że no ja będę musiała czy musiał siebie odsłonić przed tą drugą osobą, a to jest bardzo trudne pokazać tak naprawdę jakąś taką swoją naturę i to mówię naprawdę o różnych potrzebach, więc to, co na przykład ja robię, jak osoby do mnie przychodzą na sesję, to właśnie pokazuje, że ty masz prawo w ogóle do swoich potrzeb i możesz się zacząć wyrażać i nie musisz się bać, że ktoś ciebie odrzuci.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym, a dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Kup dietę z kodem rezultaty5 i odbierz 5% rabatu na centrumrespo.pl. Partnerem podcastu jest naturalna woda mineralna Kryniczanka, naturalny towarzysz każdej rozmowy.
Czy seks jest tą kartą, którą kobiety często grają w związku, próbując coś wygrać, ugrać, grać na swoich zasadach?
Ja bym znowu powiedziała tak. To się zdarza. Ja to bardzo często słyszę podczas swoich sesji. I to jest ciekawe.
Słyszysz od kobiet czy od
właśnie
mężczyzn?
To chciałam powiedzieć, że to jest ciekawe, że nie tylko od mężczyzn, którzy przychodzą i jasne mówią mi, że coś takiego się dzieje, ale przychodzi do mnie coraz więcej kobiet, które gdzieś tam oglądają mój content i mówią, wiesz co Sara, na początku to co mówiłaś trochę mnie gdzieś tam triggerowało, że może to tak nie jest, bo ja dużo mówię na ten temat, natomiast jak zaczęłam o tym myśleć, to faktycznie widzę, że ja stosuję to karanie brakiem seksu, że po coś to robię, ale to w tym wszystkim jest też fajne, że kobiety się w ogóle otwierają, bo to, co ja chcę powiedzieć, to bardzo często właśnie stosowanie tej strategii pod tytułem karanie brakiem seksu, to jest troszeczkę taki mechanizm nieświadomy, że kobieta to robi, ale ona tak nie wie, że robi to w sposób umyślny, bo jedna rzecz to już jest taka manipulacja na zasadzie, ja wiem, że tobie zależy na seksie, wiem, że mężczyźni lubią, potrzebują tego seksu, no to wiem, że to jest tak ważne, że ja teraz ci to zabiorę, żeby coś ugrać. To już jest stricte taka no, manipulacja z premedytacją, natomiast wiele kobiet stosuje to właśnie znowu. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafi rozmawiać ze swoim partnerem. Ja zawsze mówię, że to takie stosowanie seksu jako karty przetargowej pojawia się wtedy, kiedy ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, bo teraz Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy kobietę, mamy mężczyznę i potrafią ze sobą rozmawiać. No i na przykład kobieta, nie wiem, wkurzyła się o coś na swojego mężczyznę, albo ma żal, że zrobił coś w ten, a nie w inny sposób, albo jest sfrustrowana, że on, nie wiem, nagminnie powtarza coś, co jej się nie podoba. I teraz ma w sobie taką dojrzałość, by jak pojawia się u niej jakaś taka emocja, powiedzieć, kochanie, słuchaj, usiądźmy, porozmawiajmy. Ja widzę, że coś się ze mną dzieje, że wkurzasz mnie tym swoim zachowaniem, przegadajmy to. Być może kobieta też jest na tyle dojrzała, że potrafi sobie pomyśleć, o jakiej to jest jej potrzebie, co jej to robi i po prostu zacząć rozmawiać, co można tutaj w ogóle zrobić. Natomiast trzeba sobie to powiedzieć. No, czasem mi to mówią klienci moi czy klientki, że ja też tak troszkę żyję w swojej bańce i wydaje mi się, że wszyscy ludzie potrafią tak fajnie, dojrzale rozmawiać o swoich potrzebach. Już parę razy zostałam sprowadzona na to, że Sara, to nie jest tak, że wszyscy ludzie w związkach siadają i mówią o swoich potrzebach. Owszem, ale też po to jestem ja, żeby pokazywać i uczyć, że można w ten sposób rozmawiać. Ale to jak już wiemy i mam taki feedback, ty też możesz wypowiedzieć się, prawda, gdzieś tam ze swojej perspektywy, czy faktycznie tak jest, że tak łatwo jest rozmawiać o swoich potrzebach? Nie. Więc to, co powiedziałam o tej dojrzałości, o tym, że kobieta na przykład mówi, słuchaj, wkurzasz mnie, mam do ciebie żal, mam złość, nie wiem, czegoś się boję, boję się, nie wiem, że mnie zostawisz, bo coś się dzieje. Więc ona tego nie mówi, no bo nie jest na tyle dojrzała. I teraz, no to są jakieś emocje, prawda? Emocja, czyli co? Energy in motion, energia w ruchu. To gdzieś krąży w ciele. Jeżeli my tego nie powiemy, to cały czas jest w nas. Nie dało się tego werbalnie przekazać, czyli no ten kanał nam jest odcinany. No to teraz, jaki może zostać inny kanał komunikacji pomiędzy kobietą a jej partnerem? No, pozostaje właśnie ten kanał zwany bliskością, czyli seks. No bo skoro ja tego nie powiedziałam werbalnie, a jest mi źle i jestem na ciebie wkurzona, no to w pewien sposób, jeżeli ty powiesz, chodźmy do łóżka, kochanie, no to ja mogę powiedzieć wtedy, nie mam ochoty. Po prostu nie. I to jest o tym, że tak naprawdę my możemy to, czego nie byliśmy w stanie przekazać wprost, że mnie wkurzyłeś, bo to ja powiem, nie mam ochoty. I teraz, czy... Teraz właśnie, no bo kwestia, na jakiego mężczyznę taka kobieta trafi. Bo jeżeli trafi na dojrzałego mężczyznę, który zauważy w ogóle, że coś się dzieje, to on w pewien sposób będzie ją wyciągał do tej rozmowy. Tylko to znowu, no też musi być kobieta, która będzie chciała. No ale najczęściej trafi na mężczyznę, który słysząc odmowę, ja nie chcę i to się będzie powtarzało.
Spróbuje raz, drugi, trzeci i się podda.
Tak, ale to nie tylko to, że się podda. On bardzo często weźmie to do siebie. Mhm. Na tej zasadzie, że jeżeli usłyszy
swoje
nie
poczucie
teraz,
własnej wartości,
nie dzisiaj, nie mam ochoty, no to będzie zaraz i to mam po prostu gro klientów, którzy z tym przychodzą i mówią sobie, dobra, to co tu jest nie tak? To ja jej się teraz nie podobam. Nie wiem, ja coś robię takiego, że jej się to nie podoba, albo przestałem być dla niej atrakcyjny, przecież o siebie dbam, ale kto to wie, może ja już się nie podobam. No i co się dzieje? Jeżeli to trafia na mężczyznę, który ma niestabilne poczucie własnej wartości, ono jest generalnie niskie i słyszy odmowę od swojej kobiety, no to dla mężczyzny to jest bardzo ciężkie. Bo on to zbyt mocno bierze do siebie i zaczyna się problem, bo on z tym chodzi. To teraz co? Ja jestem niewystarczający. Co ja mam teraz zrobić? I też to, co powiedziałeś, że mężczyzna raz, drugi, trzeci próbuje i on przestaje próbować, to co ja widzę, to paradoksalnie, a w zasadzie nie paradoksalnie, bo ja widzę ten mechanizm, ale mogłoby się wydawać, że paradoksalnie, on jeszcze bardziej się stara. No bo teraz tak, jeżeli ta kobieta mu raz, drugi, trzeci odmówiła, no to u niego coś się włącza, to w takim razie, skoro jestem niewystarczający, bo powtarzam, powiedzmy, że trafiło na mężczyznę o niskim poczuciu własnej wartości, no to teraz co ja mogę zrobić, żeby zasłużyć? I teraz na co zasłużyć? Bo można powiedzieć, mówimy o seksie. Czyli co ja mogę zrobić, żeby zasłużyć na seks? Tylko, że dla mężczyzny seks to jest coś więcej niż po prostu sam ten akt seksualny. I tutaj mówimy o seksie z kobietą, z którą mężczyzna jest w związku, którą kocha. Dla mężczyzny, ja to w ogóle tak mówię u siebie, że w zasadzie seks dla mężczyzny mógłby być tym tak zwanym szóstym językiem miłości. Tak jak, prawda, mamy 5 języków miłości, a ja sobie tak dodaję u siebie, że to jest ten szósty język miłości. Czyli co to znaczy? że jeżeli kobieta chce tego seksu z mężczyzną, to jest prosty komunikat dla niego. Ja ciebie chcę, ja ciebie pożądam, czyli ja ciebie kocham. Więc o czym jest to wszystko, jeżeli kobieta mówi nie, nie teraz, nie dzisiaj i to się powtarza. U mężczyzny w głowie robi się historia pod tytułem ona mnie nie kocha. Więc teraz ja będę robił bardzo wiele rzeczy, żeby zasłużyć na ten seks, ale na co tak naprawdę zasłużyć? Na miłość.
I to jest takie jeszcze większe podkopywanie siebie?
Ale co masz na myśli jako podkopywanie?
Mówię, usłyszałem nie, więc się staram bardziej, usłyszałem nie, więc się staram jeszcze bardziej i potem znowu usłyszałem nie. Czyli nieważne ile bym się starał, nieważne ile nie próbuję i tak słyszę nie. Słyszę nie.
I to jest taki moment, gdzie tak naprawdę no, muszą być dwie drogi. Albo to jest tak, teraz, po tym takim dłuższym czasie starania, dzieje się to, co ty powiedziałeś, czyli mężczyzna odpuszcza. Miałam na przykład takiego no, ciekawego klienta w tym sensie, że przyszedł do mnie i mówi do mnie tak. Wiesz co, Sara, jest taki problem, że ja potrzebuję seksu, ale moja kobieta mi odmawia. I odmawia mi raz, drugi, trzeci, już robię wszystko. Ona nie chce, a ja ją kocham i chcę z nią być, więc popracujmy nad tym, żeby ze mnie wyrugować tą potrzebę seksualną. To ja mu zrobiłam taką psychoedukację też trochę, że no w ten sposób nie będziemy pracować, bo znowu popracujemy nad tym, jakie są twoje potrzeby i dojdźmy do tego, czy ty faktycznie potrzebujesz tego seksu, ile go potrzebujesz i teraz może porozmawiamy o tym, żeby nauczyć ciebie wyrażać tą potrzebę w odpowiedni sposób. No to to jest raz. Więc mężczyźni mają tak, że często gdzieś tam mówią sobie, dobra, no to skoro ją kocham, skoro gdzieś tam ta nasza relacja jest taka względnie dobra, jest wszystko ułożone, mamy dużo rzeczy, które nas łączy, mamy dzieci, nie wiem, mamy biznesy, mamy wspólne konto, kredyty i wszystko, cała reszta, no to dobra, no generalnie wszystko inne gra, nie ma tego seksu, to ja tak się zgadzam żyć. I tutaj co się zaczyna? No bo znowu, to jest taka sytuacja dysonansu. No bo ktoś coś chce, ta potrzeba jest niespełniona, ale cała reszta tutaj wygląda fajnie, natomiast no, mężczyzna się męczy, to co się robi? Robi się duże napięcie, bo tutaj się coś nie zgadza. No więc teraz, albo trzeba coś z tym zrobić i no, postawić się przed faktem takim, że no, widzę co się dzieje, więc coś z tym robię, albo co możemy zrobić, żeby to napięcie zeszło? Możemy po prostu zacząć sobie to racjonalizować, czyli co się pojawia. No właśnie, że wszystko gra inne, a generalnie to w sumie jak gadam z innymi mężczyznami, kolegami, to oni mają podobnie, dokładnie. W sumie to nawet tak jak sobie patrzę, to ten seks w sumie tam nie wiem, raz na pół roku jest, to nie jest wcale tak źle i wszystko inne gra, mam dobrze, mam obiad, to często też słyszałam od mężczyzn, co takiego fajnego jest w waszym związku, obiad mam, to już tam tak zostało, natomiast zaczyna się ta racjonalizacja, tylko teraz na ile ta racjonalizacja da nam paliwa, żeby być w tej relacji, no bo dalej, mówimy o tym, że pewne potrzeby są niezaspokojone, a jak wiemy, tutaj nigdy nie chodzi o sam seks. Ja to w ogóle mówię tak, że seks jest wierzchołkiem góry lodowej i jak przychodzi do mnie para pracować w temacie tego, że no zróbmy coś z tym, że jest brak tego seksu, no to ja nie pracuję z nimi nad tym seksem. Gdzieś tam ten temat włączam może pod koniec, jakieś robię takie treningi odpowiednie, jeśli chodzi o jakiś tam dotyk, to już gdzieś tam jest na końcówce. Ja pracuję nad wszystkim innym. Tylko nie nad seksem, pracuję nad komunikacją.
To potem jest naturalna wypadkowa dobrej komunikacji, no dobrej relacji.
No bo teraz, tak jak się niektórzy powiedzą, no seks to się robi, że tak powiem, uprawia, a nie się o nim rozmawia. Duży błąd, o seksie się rozmawia. Ale teraz, jeżeli ludzie nie potrafią porozmawiać ze sobą o takich normalnych potrzebach związkowych, nie wiem, o tym, że ja potrzebuję, nie wiem, więcej z tobą na randki wychodzić, albo spędzać z sobą więcej czasu, albo żebyś mnie zauważał, no to jeżeli tutaj leży ta komunikacja i ja się boję i też stosuję jakieś te strategie niedojrzałe, to co mówiłam o manipulacji, bo ja się w ogóle boję mówić o swoich potrzebach, to teraz osoba, która nie jest w stanie mówić o takich zwykłych, prostych potrzebach, jak ona ma teraz rozmawiać w ogóle o tych potrzebach łóżkowych? No nie da rady, po prostu nie da rady. I teraz jak mam taką parę, pracujemy nad komunikacją, ale ja mam też w ogóle taki swój autorski sposób, że jak przychodzi do mnie para, to nie ma tak, że pracujemy z parą tylko i wyłącznie, nie wiem, widujemy się raz na tydzień. Ja zawsze mówię, dobra, słuchajcie, przychodzicie, razem rozmawiamy na wspólnych sesjach i tutaj możemy pracować nad komunikacją, ale ja potrzebuję zobaczyć się i z mężczyzną osobno, i z kobietą. I tam dopiero ja mogę zdejmować, prawda, kolejne warstwy jak z cebuli i patrzeć, co tam jest, z czym idzie ta kobieta ze swojego domu, z obserwacji, z różnymi schematami, wdrukami, programami, z czym idzie ten mężczyzna. I teraz wiedząc to, ja jestem w stanie pewne rzeczy przepracować z kobietą, pewne z mężczyzną, a później na tych wspólnych sesjach to my sobie w ogóle możemy pracować nad komunikacją. Bo dopiero jak pewne rzeczy tutaj wyjmiemy na światło dzienne, to my możemy iść dalej. I powiem tak, że no bo tam wtedy też wychodzą te wszystkie jakieś tłumione emocje, które przez lata narastały, te frustracje, że nie wiem, ona mu nie powiedziała, że parę lat temu to gdzieś tam jak na niego liczyła, to jego nie było i to przy niej jest, na przykład często to się wydarza, nie wiem, przy ciąży, przy opiece nad dzieckiem, że ciebie nie było wtedy, kiedy ja cię potrzebowałam i teraz mija parę lat, ona tego nigdy nie powiedziała, no problemy odbijają się oczywiście w łóżku i tyle rzeczy, których ja w ogóle usłyszałam podczas takich sesji, co ludzie trzymają, a żyją latami z drugą osobą i tego nie mówią, to przecież nie ma szans na to, żeby ten moment seksu, czyli moment spotkania dwóch osób, które w pewnym sensie chcą się wymienić energią, bo to jest o tym i to ma być tą taką fajną energią, z radością, z uśmiechem, no to teraz, jeżeli tam z tyłu głowy jest tyle animozji względem drugiej osoby, no to nie będzie grało. Więc tak jak mówię, my pracujemy nad wszystkim innym i to, co się gdzieś dzieje, to w pewnym momencie ten seks sam przychodzi. Jak nie przychodzi, to ja troszeczkę tak na zasadzie tej wisienki na torcie już wplatam takie konkretne jakieś narzędzia seksuologiczne, żeby popracować nad dotykiem, otworzyć te dwie osoby, to są różne bardzo fajne techniki. Natomiast naprawdę jak my zaczniemy wydobywać z tych dwóch osób to, co w nich siedzi, i to wszystko układać, to seks wraca.
Czy tak jak brak seksu może być karą, to tak samo seks może być nagrodą? Czy to jest gra w jakby obu kierunkach? Trochę w tym kontekście, co mówiłaś nawet na początku, że jak zrobisz to, to będzie seks.
No to znowu, występuje coś takiego, że seks może być karą albo nagrodą, ale kiedy? Kiedy dwoje osób, znowu wracamy do tej rozmowy, to jest w ogóle klucz, komunikacja. I teraz to jest takie słowo, które w ogóle jak rozmawiam z ludźmi i tak jakby się każdego zapytać, co jest najważniejsze w związku, to każdy powie, no komunikacja przecież, no tak. Tylko potem jak sobie w to wchodzimy, no to czy wy tak naprawdę rozmawiacie? No okazuje się, że rozmawiamy na poziomie przedsiębiorstwo rodzinne, czyli wszystko inne jest ogarnięte, ale okazuje się, że nie ma na przykład jakichś takich głębokich rozmów. Ludzie nie wiedzą o sobie, nie wiem, tego, jakie są ich marzenia, jakie cele, jakie wartości. To jest w ogóle podstawa. I kiedy ja rozmawiam z parami, które są ze sobą 10-20 lat i one takich rzeczy o sobie nie wiedzą, no to znowu, jeżeli ludzie nie rozmawiają, no to zaczynają się komunikować poprzez seks i idziemy do tego, że mamy albo karę, albo nagrodę.
Jak zacząć rozmawiać?
No właśnie.
Ja wiem, że zadałem najbardziej ogólne pytanie, pewnie jakie można było tylko zadać w tym temacie i jeszcze chciałbym dość krótkiej i takiej specyficznej, konkretnej odpowiedzi.
Ale to pytanie w ogóle mam często zadawane i powiem w ten sposób. Znowu, teraz jak dwie osoby tego nie potrafiły tyle lat, to nie będzie tak, że ja powiem jedno zdanie i będzie, a to tak, to już rozmawiamy. Tylko no, to polega na tym, że każda z tych osób musi w ogóle chcieć się otworzyć. A to nie jest proste. Dalej mówiąc, chcieć się odsłonić, bo otworzyć to jedno, ale odsłonić pewne
kobiety
rzeczy.
Kobiety czy mężczyźni mają z tym większy problem?
I kobiety, i mężczyźni. Tak bym powiedziała, bo znowu idziemy do tego, że cały czas mamy z tyłu głowy ten lęk przed odrzuceniem. Ale jeszcze jest coś, bo teraz żeby móc ze sobą rozmawiać, żeby móc, nie wiem, omówić te swoje potrzeby, no to teraz co musi być zrobione najpierw? I to też jest ciekawe, że osoby tego nie wiedzą. No najpierw to w ogóle trzeba rozmawiać z samym sobą, z samą sobą i wiedzieć o sobie te rzeczy. To też jest takie ciekawe. Ja stosuję takie pytanie, jak przychodzą do mnie czy mężczyźni, czy kobiety. I najczęściej są to osoby, które naprawdę na co dzień robią duże rzeczy, nie wiem, super jakaś praca, własne biznesy i tutaj mogą powiedzieć dużo pod względem tych takich osiągnięć. A ja zadaję takie pytanie, mówię, dobra, to zostawmy te całe etykietki jakieś pracowe, biznesowe, fajnie, gratuluję, super, że to jest. A zadam Ci teraz takie ogólne pytanie, kim Ty jesteś? I ktoś dostaje takie pytanie i najczęściej jest cisza. I słyszę, to jest bardzo trudne pytanie. Ja mówię, no opowiedz mi coś o sobie, tylko zostaw to, przez co się już zdefiniowałeś, zdefiniowałaś. Powiedz po prostu, co lubisz, w którą stronę dążysz, co Ciebie pasjonuje, co sprawia, że się uśmiechasz, co sprawia w ogóle, że Ty każdego dnia wstajesz z jakąś chęcią i robisz, co Ciebie motywuje, gdzie Ty chcesz być za rok, za dwa, za pięć, dziesięć lat, tak ze sobą, zostawmy wszystko inne. I nagle ktoś mi mówi, że w ogóle nikt nigdy mu takiego pytania nie zadał i w zasadzie to on czy ona w ogóle o tym nie myśleli. I teraz wracamy do tego, jak rozmawiać. Najpierw trzeba nauczyć się rozmawiać ze sobą, czyli w ogóle dać sobie taką przestrzeń, bo to też jest tak, że my bardzo mocno uciekamy od siebie. Uciekamy na wszystkie możliwe sposoby. Wszystko, co jest robione w nadmiarze.
W czasach jest to bardzo łatwe.
Tak, nawet jeżeli to są, nie wiem, zdrowe rzeczy, nie wiem, nawet powiedzmy treningi, jeżeli one są w nadmiarze, no to znowu ucieczka. Więc to jest bardzo proste. Można robić naprawdę wszystko, żeby nie dać sobie tej przestrzeni. Ja też często w ogóle zadaję później gdzieś tam takie zadania, żeby ktoś sobie znalazł taką przestrzeń i posiedział ze sobą 10, 15, 20 minut, pół godziny w zupełnej ciszy i zobaczył w ogóle, co do niego przyjdzie. Bardzo się bronią w ogóle klienci, klientki, żeby to robić, no bo też boją się tego, co w ogóle zobaczą, usłyszą o sobie. A teraz to jest w ogóle początek i przyczynek do tego, żeby móc rozmawiać w związku. No najpierw ze sobą ułożyć te pewne rzeczy, później wyjść do partnera, partnerki i rozmawiać.
Kobiety dziś mają nierealistyczne oczekiwania wobec mężczyzn?
Ja bym powiedziała w ten sposób, że trochę to tak jest. Trochę bym to nazwała takim psychologicznym oksymoronem. Co chcę powiedzieć? Tak jakby powiedzieć, żeby nie wiem, śnieg był ciepły. I teraz kobiety, jeśli chodzi o mężczyzn, to jest na przykład tak. No dobra.
Jest chyba ciepły śnieg. Jest zimny ogniec, to zimny ogniec.
No, ale co chcę powiedzieć, że na przykład mężczyzna ma być ambitny, ma, nie wiem, mieć własny biznes, zarabiać dużą kasę, ale jednocześnie no to przecież on ma mieć sporo czasu dla mnie. No, no jak to inaczej? No, no ma być kasa, ma się wszystko zgadzać, ale teraz on ma ze mną siedzieć, ma ze mną, nie wiem, wyjść na rower, na spacer. Jak to on nie ma czasu? No i tak samo jest na przykład, że mężczyzna ma być taki, no, no ma mieć jakąś tą strukturę, ma prowadzić w relacji, ma nadawać jakieś to tempo, no ma być tym mężczyzną, prawda, że ja czuję w nim oparcie, ale z drugiej strony to on ma być taki wrażliwy, on ma pokazywać swoje emocje i to jest dokładnie to, że trochę na zasadzie takiego jakiegoś przeciwieństwa, no a teraz no, kobiety też muszą zobaczyć, że coś za coś, prawda? Chcesz mieć mężczyznę, który ogarnia, daje ci to poczucie bezpieczeństwa, no to musisz się liczyć z tym, że on nie będzie miał tak dużo czasu, a jeszcze jak przyjdzie po pracy, to jego głowa będzie bardzo mocno zajęta tym całym biznesem i on się może w pewien sposób odcinać. Może być chłodny, może nie być dla ciebie tym kontenerem emocjonalnym, jakiego ty potrzebujesz. Ale druga kwestia, to co ja widzę i to co jest częste, no to kobiety traktują mężczyzn jako projekt. I to jest tak, jak się zaczynają poznawać, to kobieta mówi, kurczę, no fajny, tu mi się podoba, tu ma fajną pracę, no tak fajnie.
Mógłby się lepiej ubierać.
Tak, dokładnie, że tu niby fajnie, ale tak, no dobra, mógłby się lepiej ubierać, no ten brzuszek taki ma, no te 5 kilo, no to żeby rzucił, ale to na spokojnie, to go tam wyśle na siłownię, ubrania to mu pokażę, ja mu pokażę jakie kolory, co on ma tam nosić. Generalnie on mówi, że on tak nie za bardzo chce mieć w przyszłości dzieci, no ale dobra, to przecież ja tutaj mu pokażę sobą, że warto, to będą dzieci, będzie małżeństwo, wszystko to będzie po kolei sobie, że tak powiem, robią sobie, że tak powiem, taki projekt, milestone, kiedy to wszystko się zdarzy i tak podchodzą. Z kolei mężczyźni mają tak, jakkolwiek to nie brzmiało, że biorą to, co jest. W tym sensie, że nie, że biorą każdą kobietę, ale widzą kobietę, widzą, jaka ona jest.
Jest, jaka jak jest, albo biorę, albo nie biorę,
dokładnie.
W dużym skrócie.
Ja ją biorę w tym jej całym jestestwie, z tymi zaletami i wadami. Dla mnie jest okej. I później co się dzieje? Później się dzieje to, że nie wiem, po paru miesiącach czy latach, co my słyszymy? Słyszymy od kobiet, że on się nie zmienił. On się nie zmienił, on jest taki sam. A mężczyzna mówi, no ona się zmieniła, bo teraz dlaczego? No bo teraz kobieta sobie założyła, że on jako ten projekt będzie ewoluował zgodnie z jej wskazówkami, z jej planem na ich życie, ale to się nie dzieje, bo znowu, my nie możemy komuś narzucić. Zawsze to, co jest najważniejsze w każdym związku, o czym ja mówię, to jest wolność. Czasem ktoś mówi, ale jak wolność? No jesteśmy razem, to już nie ma w pewien sposób wolności. Jest, możemy później do tego nawiązać. No i kobieta mówi, kurczę, on się nie zmienia. No, no jest taki, jakim go wzięłam, a ja chciałam go innego w zasadzie. No i co się dzieje? No i u kobiety na kanwie tego pojawia się duża frustracja. No, że on nie jest taki, więc no tutaj znowu, jeżeli ona nie wyrazi tej frustracji, te emocje gdzieś tam będą się w niej kłębić, no to mogą wychodzić, prawda? Znowu te niedojrzałe techniki, o których sobie mówiliśmy. A z kolei mężczyzna mówi, kurczę, na początku to ona była taka, no taka uśmiechnięta i tak się śmiała z moich żartów i tak mnie chwaliła, że i to fajne i w ogóle wow, a nagle ona jakaś taka jest, kurczę, wytyka mi błędy, krytykuje, porównuje do innych mężczyzn, w ogóle to już tak się nie uśmiecha, jest taka poważna, trochę tak do mnie ironicznie podchodzi, nie wiem o co chodzi, no przecież trochę inną ją brałem. I to jest ciekawe, to też jest tak troszeczkę odnośnie tych nierealistycznych oczekiwań. No bo, no kurczę, to jakby ja nie mówię, że ludzie mają się nie zmieniać, bo to też jak my wchodzimy w relacje, no to to jest znowu wymiana energii. I teraz no, ja trochę oddziałuję na ciebie, ty na mnie. I idąc w tej relacji, my się wspólnie zmieniamy. No bo to jest jakaś taka współzależność między nami. Fajnie, jak to idzie w jedną stronę i my nigdy nie będziemy takimi samymi dokładnie osobami, jakimi byliśmy, jak się poznawaliśmy. Natomiast no fajnie, jak się też to widzi i jak ma się do tego taki stosunek, że to jest naturalne, że my się zmieniamy, ale też no nie możemy oczekiwać od drugiej osoby, że ona będzie chciała być dokładnie taka, jaką my sobie ją wymarzyliśmy. Dokładnie.
Zaczniemy od dopasowania diety do tego, co lubisz i co chcesz jeść. Dietę, listę zakupów i przepisy masz w aplikacji Respo. Będzie cię wspierał twój osobisty dietetyk. Zawsze możesz do niego napisać. Wejdź na centrumrespo.pl i osiągnij wymarzoną sylwetkę.
Wracam do tego psychologicznego oksymoronu i zadam to pytanie po prostu bardzo personalnie. Żeby osiągnąć pewien sukces w swojej pracy i wszystkich tych przedsięwzięciach jakby służbowych czy też sportowych, muszę mieć określony zestaw cech, który sprawia, że jestem w stanie tam dowozić. I to jest taki zestaw cech, który prawdopodobnie nie współgra z jakimś ekstremalnie czułym i ekstremalnym związkiem. Czy powinienem umieć w takim razie zmieniać się w zależności od tego, w którym projekcie aktualnie jestem? Czyli inaczej funkcjonować w pracy, a inaczej funkcjonować w domu. I na przykład z mojego jakby podwórka bardzo dobrze... Może inaczej, może nie bardzo dobrze. Dość dobrze wychodzi mi to w kontekście na przykład relacji z moim synem, kiedy tam potrafię stać się zupełnie innym człowiekiem niż jestem w sporcie, w pracy, w tych innych, że tak powiem, obszarach, ale to jest takie jedyne miejsce, gdzie przychodzi mi to samoistnie i naturalnie. Mhm.
Powiem tak, nie chcąc wchodzić, bo ty też tak mówisz personalnie, ale...
Mówię personalnie, ale oczywiście odnieśmy to jakby do bardziej ogólnej porady. Tak, tylko oczywiście. Chciałem ci nakreślić trochę to, o czym właśnie samo mówiłaś wcześniej, że no ciężko jednocześnie być i takim, i takim. I czy w takim razie facet powinien jakby umieć być inny w pracy i być inny w domu?
To jest w ogóle kwestia tego, że właśnie wielu mężczyzn ma trudność z tym przełączaniem. To w ogóle, wiesz, jest super, co powiedziałeś. Dlaczego? No bo znowu, wracamy do dzieciństwa i tego, w jaki sposób mężczyźni byli programowani. Na zasadzie, dobra, musisz być twardy, no mężczyzna to głowa rodziny, no ma generalnie ogarnąć biznes, ma przynosić pieniądze, na mężczyznę trzeba liczyć, no gdzie tutaj miejsce na emocje? Nie ma, zawsze było, no wiadomo, twardym trzeba być, a nie miętkim, jak to się mówi. I teraz mężczyzna idąc z tym, on wiedział, ja muszę być tym wojownikiem. Ja muszę dowozić te wszystkie KPI-e, co sobie założyłem i to jest łatwe, prawda? Idziesz i robisz, nie masz z tym problemu, dostarczasz. I teraz, jeżeli w dzieciństwie Mężczyzna nie zostanie jako chłopiec nauczony też tego, że ty masz prawo do swoich emocji i ty możesz być wrażliwy i to jest też okej. I znowu idziemy do tego, co mówiłam, że ty masz prawo się odsłonić przed drugą osobą i ty nie będziesz skrytykowany przez swoją kobietę, że ty potrafisz okazać te emocje, że ty potrafisz się popłakać. Nie tylko, że coś jest złego, ale że na przykład potrafisz się popłakać ze szczęścia. Bo mężczyźni też na przykład czasem mają takie momenty wzruszenia i nie chcą tego pokazać. No bo znowu, tak jak powiedziałam, to idzie z tego programowania mężczyzn. I teraz ja bym powiedziała troszeczkę, co tu jest potrzebne. No znowu jakaś taka normalizacja tego, że to jest okej, że mężczyzna może to zrobić. Natomiast skąd to wziąć, żeby mężczyzna to wiedział? To jest też rola kobiety. Kobiety, która swoim nastawieniem do mężczyzny może go otworzyć na takie rzeczy. No bo to też jest właśnie kwestia, czy ty czujesz, prawda, że możesz sobie na to pozwolić, czy nie. Jeżeli nawet nie czujesz i masz fajną, nie wiem, partnerkę, no to być może te wzorce, z którymi idziesz, zaczerpnięte z tego dzieciństwa, uczenie przez modelowanie, nie pozwalają ci przejść właśnie na tą wrażliwość. Ale to jest znowu kwestia tego, że okej, widzimy jakiś taki ogólny mechanizm, to o czym powiedziałam, ale każda osoba jest indywidualna, idzie ze swoimi wzorcami, schematami i to jest zawsze ta praca taka, prawda, z kimś, nie wiem, ze mną, czy z kimkolwiek, kto sobie kogoś wybierze, żeby troszeczkę to w cudzysłowie rozbroić i zacząć zachowywać się inaczej, bo co tu jest potrzebne? Tutaj jest potrzebne takie troszeczkę zaprogramowanie siebie od nowa, trochę wgranie innego systemu operacyjnego, na zasadzie zbudowanie nowego nawyku, że ja mogę zdejmować tą zbroję. I to nie jest tak właśnie, że znowu to będzie, tak? Że na przykład ja ci teraz to powiem i ty powiesz, no faktycznie mogę. To tak nigdy.
Dzięki.
No, to tak nigdy nie jest, przepraszam.
Idę zdjąć.
Tak. Gdyby to było takie łatwe, to wszyscy by tylko słuchali właśnie podcastów, rolek i nikt by nie potrzebował z nikim pracować, bo znowu, ja to zawsze też tak mówię, że wiedza to jest informacja i fajnie mieć jak najwięcej tej wiedzy i super, że ludzie się otwierają i słuchają takich rozmów na przykład jak ta. Natomiast znowu, prawdziwa zmiana, czyli ta taka transformacja jest w działaniu. Czyli w czym? My musimy zacząć, po pierwsze musimy podjąć decyzję, że chcemy coś zmienić i teraz świadomie budować nowe nawyki. To jest dokładnie tak samo jak, nie wiem, z dietą, prawda? To ty już wiesz najlepiej. To jest świadome budowanie tego nowego nawyku i to trwa.
Co jest takimi rzeczami, które budują atrakcyjność mężczyzn w oczach kobiet?
Powiedziałabym tak, że właśnie mężczyźni znowu troszkę tak błędnie z tym szli, że tą atrakcyjność to właśnie zbuduje to, co on osiągnął. Czyli znowu idziemy do tej firmy, do pieniędzy, do takiego kolokwialnie mówiąc ogarnięcia życiowego. Natomiast znowu, bo też w ogóle zostawiam kwestię już samej tej fizjonomii. No, to jakby zostawiamy aparycję, aparycją w ogóle nie o tym mówimy. Natomiast co się okazuje? Jak się rozmawia z kobietami, to nigdy nie jest tak, że ja z nim jestem albo nie wiem, nie zostawiam go i nie wiem, chcę pracować nad relacją, dlatego że on jest taki ogarnięty, że on ma firmę, że on dowozi. Tylko to, o co chodzi kobietom, to one potrzebują czuć się bezpiecznie. I jedna kwestia to jest to bezpieczeństwo finansowe, ale nawet zostawmy to, bo dla kobiety najważniejsze jest to takie bezpieczeństwo emocjonalne, czyli to, że ten mężczyzna przy niej jest, że ona może na niego liczyć, że znowu wrócę do tego, że on będzie tym kontenerem dla jej emocji, no bo kobiety są emocjonalne i one potrzebują wiedzieć, że one też mogą się odsłonić przy swoim mężczyźnie i one zostaną zrozumiane. Także no, to jest ważne dla każdego mężczyzny, że nie wcale to, że ty będziesz tym wojownikiem, okej, to może gdzieś tam przyciągnąć, ale to, co buduje prawdziwą atrakcyjność, to właśnie to, jaki ty jesteś przy swojej kobiecie, czy ona przy tobie może się czuć bezpiecznie. To jest ta atrakcyjność, która procentuje na lata.
Czyli kobiety lubią tych miłych facetów.
I znowu, bardzo fajne pytanie, no bo teraz trzeba odróżnić miły a miły. To troszeczkę tak przejdźmy no właśnie do takiego słownika. No bo niestety, to, co się teraz dzieje, co jest pokazywane na social media, no to właśnie pokazywanie, że ten miły facet, no to generalnie on traci wszystko, traci szacunek kobiety i kobiety, powiedzmy, no mówi się o tym, że one tak naprawdę nie chcą miłych facetów. A teraz jak to jest? Ja bym powiedziała tak. Pierwsza definicja w ogóle tego miłego faceta to jest życzliwy facet. I teraz co to jest życzliwy? No to jest właśnie, to jest mężczyzna dobry, to jest mężczyzna uprzejmy, mężczyzna, który się troszczy o tą kobietę, który chce dla niej dobrze, który jest dla niej tym wsparciem, który robi wszystko, żeby ona się czuła bezpiecznie. I to też jest miły facet. I teraz no niech mi ktoś powie, że kobiety chcą właśnie, nie wiem, tych takich brutali w cudzysłowie, że to właśnie ci dranie, co się mówi, kobiety najbardziej kochają drani, to one chcą. No nie, to też były takie badania w ogóle bardzo fajne, które pokazały coś takiego, bo tam była taka hipoteza, no bo gdzieś tam powiedzmy te takie cechy tego drania są też troszeczkę powiązane z wyglądem. Jak mężczyzna ma wygląd tego tak zwanego bad boya, no to powiedzmy jemu się tam przypisuje te cechy. I były takie fajne badania, które no porobiły, że tak powiem, takie fikcyjne osoby na zasadzie zdjęć i jedne osoby faktycznie miały takie cechy powiedzmy tego bad boya, cechy troszeczkę powiedzmy z takiej tej tak zwanej mrocznej triady, czyli mówimy tutaj o psychopatii, o manipulacji, o narcyzmie, ale z drugiej strony jak odłączono te cechy od tych fikcyjnych, że tak powiem, obrazków, jeśli chodzi o wygląd, to okazywało się w badaniach, że tak naprawdę to, czego chcą kobiety, to one chcą osób, które mają niższe stężenie tego typu cech, czyli nie chcą wcale bad boy, to troszeczkę było powiązane z wyglądem, ale idąc dalej, ten wygląd trochę jest mylony z tym, że tu nie chodzi wcale o tego bad boya, tylko bardziej to się łączy z jakąś taką pewnością siebie i charyzmą. Czyli tak naprawdę tego chcą kobiety, ale z drugiej strony chodzi o tego miłego, czyli...
Pewny siebie i życzliwy.
I życzliwy, tak, bo on ma być pewny siebie, ma być stanowczy, ma prowadzić tej relacji, ale z drugiej strony ma być dobry dla tej kobiety, na zasadzie troszczę się o ciebie, gramy do jednej bramki, więc ja ci coś daję ci poczucie bezpieczeństwa, ty mi też coś dajesz. Natomiast jest właśnie drugie pojęcie, tego miły facet. I teraz to, co robi niestety większość mężczyzn, myśląc, że właśnie dobra, to kobieta potrzebuje miłego faceta, a teraz w związku z tym, że ja bardzo chcę z nią być, bo ją bardzo kocham, bo troszeczkę wchodzę w budowanie relacji na zasadzie fuzji, to zaraz też o tym powiem, no to ja będę tym miłym facetem. Tylko ten miły facet wynika z tego, że ten mężczyzna boi się lęku przed odrzuceniem. I zaraz do tego wrócę, tylko nawiążę do tej fuzji. Co ja widzę? W ogóle to też się oczywiście zmienia, ale w kontekście budowania relacji. Niestety ludzie wchodzą w związki w taki sposób, ja to zawsze pokazuję na zbiorach, że spotykają się ludzie, jestem ja, jesteś ty i teraz no, my tam zaczynamy randkować i te zbiory tak się ze sobą jakby do siebie się zbliżają, nachodzą w pewnym momencie na siebie, mamy jakąś część wspólną, tak nachodzą i nagle dzieje się tak, że w ogóle nie ma tego ja, nie ma tego ty, tylko jest to my. Czyli mamy tą fuzję. I teraz tak, jeżeli jest my, no to teraz, jeżeli ta nasza relacja rozpadnie się z różnych powodów, czyli rozpadnie się to my, a skoro jest tylko my, bo ja to my, ty to my, to jeżeli się rozpadnie my, no to co? Nie ma już ja. Czyli mnie nie ma. Jeżeli się rozpadnie my, nie ma mnie. I teraz, jeżeli mężczyzna wychodzi z tego założenia i to znowu, to nie jest tak, że on sobie to wprost w ten sposób jakby opowiada jak ja. Ja tu mówię o pewnych podświadomych mechanizmach, które gdzieś tam prowadzą nas przez życie, dopóki oczywiście ich nie zauważymy, nie zrobimy czegoś z tym. I teraz, jeżeli mężczyzna traktuje kobietę w zasadzie to jest cały mój świat, no bo to jest to my, to wspólne i nie ma niczego innego poza tą kobietą, to też jakby w ogóle wiąże się z tym, że mężczyźni coraz mniej nawiązują takich przyjaźni z innymi mężczyznami. To teraz fajnie, że się o tym mówi. Ja też to polecam, żeby mężczyźni gdzieś tam robili sobie czy wyjazdy męskie, czy wchodzili w jakieś te męskie grupy. To jest szalenie istotne. Natomiast no... To
czyli żeby ta kobieta nie była całym światem.
Tak, dokładnie o to chodzi, żeby rozwijali różne aspekty siebie. Że tak powiem, żeby to nie było tak, że życie mężczyzny stoi na jednym filarze zwanym my. Czyli tak naprawdę na tym związku. Czyli na kobiecie. Tylko teraz... Jakby było kilka tych filarów, to nawet jeżeli jeden nam padnie, to nie będzie tak, że nam się zawala tutaj wszystko, tylko my mamy różne filary. Bo teraz, jeżeli mężczyzna jest tylko z kobietą i tak naprawdę ona jest jedynym też źródłem walidacji jego uczuć, jedynym w ogóle źródłem tego, że on się może poczuć chciany, doceniany, wszystko jest na tej kobiecie, bo nie można tego dostać w innym miejscu, bo nie ma innych mężczyzn, no to teraz jeżeli kobieta tego nie daje, no to mężczyźnie się zawala wszystko. A jeżeli on zacznie budować ten swój świat, no to już nie będzie tak, że jest ta fuzja. I teraz wracając do tego miłego faceta, to co chciałam powiedzieć. No i właśnie ten taki miły facet, który traktuje kobietę i związek jako cały jego świat, to jaki to jest mężczyzna? To jest mężczyzna, który ma tak duży głód akceptacji przez tą kobietę, czyli tego, żeby ona go na pewno kochała i chciała, że on robi wszystko. Robi wszystko, czyli co to dalej znaczy? On się zgadza na wszystko, co ona chce. Teraz tutaj nie ma jego, tylko jest ona, jest związek. A co to znaczy innymi słowy? To znaczy, że ten mężczyzna nie stawia granic. To jest bardzo ważne. On nie powie do tej kobiety, słuchaj, to mi się nie podoba, tak do mnie nie mów, tego nie chcę zrobić. On będzie robił wszystko, no bo musi być to my, bo inaczej konstrukcja mu się zawali, no bo to znowu idziemy do jakichś tych naszych pierwotnych mechanizmów i gadziego mózgu, który nam się odpala, że znowu, jeżeli mamy odrzucenie, to z czym to się wiąże? Wiąże się ze śmiercią, bo kiedyś było tak, że prawda, jesteśmy zwierzętami stadnymi i musimy być w tym stadzie, nie poradzimy sobie. To zresztą jest i u kobiet, i u mężczyzn, ten przed odrzuceniem, taki sam mechanizm. No i teraz, jeżeli nie ma tych granic, no to też kobieta to wyczuwa, że on jest taki miły, on się zgadza na wszystko. I co się zaczyna dziać? U tej kobiety troszeczkę pojawia się w pewien sposób po jakimś czasie pogarda dla tego mężczyzny. Ona tak zaczyna troszeczkę się go wyśmiewać, troszeczkę ironizować, troszeczkę traktować go z góry, lecą jakieś takie żarty. To też się czuje na zasadzie energii. A tutaj znowu nawiążę do badań Johna Gottmana, który robił takie badania na temat predyktorów tego, co może wpłynąć na to, że gdzieś tam para się w przyszłości rozstanie. No i tam było takich czterech jeźdźców apokalipsy. No i właśnie pogarda to był ten taki najgroźniejszy jeździec na zasadzie, że jeżeli już ta pogarda jest, to jest znowu, to nie jest znowu relacja przyczynowo-skutkowa, tylko mówimy o jakiejś korelacji, że ta pogarda bardzo mocno zwiększa prawdopodobieństwo tego, że ta relacja czy małżeństwo się rozpadnie. I teraz, no właśnie jeżeli się pojawia ta pogarda, to też się wiąże z brakiem szacunku, no bo teraz jeżeli ten mężczyzna nie stawia granic, czyli on nie szanuje siebie, idąc dalej, on nie ceni siebie, on nie ma swojego świata, to co przedstawiałam, cała ta fuzja, to teraz jeżeli on nie staje za sobą, no to czy ta kobieta za nim stanie? Czy ta kobieta go będzie cenić? Nie. Zadzieje się ta pogarda, zadzieje się ten brak szacunku. Więc to nie jest tak, że nie można być miłym facetem. Jak ja będę dla niej dobry, to w ogóle ona mnie nie będzie szanowała i to wszystko tutaj walnie, ja będę tym bad boyem. Bo znowu, to trzeba zrozumieć, o co chodzi z tym miłym facetem. I chciałabym, żeby właśnie sobie mężczyźni z tym zostali, że to, co powiedziałam, jakby... Miły mężczyzna, ten, który zatracił siebie, nie ma swojego świata, nie stawia granic, to tak, tutaj kobieta straci do ciebie szacunek, ale życzliwy mężczyzna dla swojej kobiety, życzliwy też wychodzący z pozycji pełni pod tytułem ja jestem w sobie, ja buduję swój świat, ja stawiam na różne aspekty mojego życia i stawiam również na moją kobietę, bo jest istotną częścią mojego życia, ale znowu, tutaj proponuję, i to jest do kobiet i do mężczyzn, żeby zawsze starać się budować relacje, właśnie nie z tej pozycji fuzji, zostawiamy w ogóle, wyrzucamy to, tylko podchodzimy do tego tak, że jestem ja, jesteś ty, fajnie mamy te dwa zbiory i to są nasze fundamenty i to jest ważne, żeby na każdym etapie trwania relacji wrzucać te cegiełki do ja i wrzucać te cegiełki do ty, czyli każdy z nas ma swój świat. Natomiast jest jeszcze jeden, prawda, ten trzeci zbiór my i teraz do tego zbioru my, im bardziej ten zbiór ja i ty ma więcej tych cegiełek, jest zbudowany i są lepsze fundamenty, tym więcej cegiełek my możemy obydwoje dorzucić do
czyli
tego zbioru.
Każdy związek jest trójkątem. Ja, ty i my.
No, dokładnie można to tak powiedzieć. No, tak, fajnie to ująłeś. I jak my w ten sposób podchodzimy, i kobieta, i mężczyzna, bo znowu do tanga trzeba dwojga, no to ten związek ma szansę naprawdę fajnie się budować, idąc dalej. Bo to jest istotne. Jeżeli ja jestem w tym ja, ty jesteś w tym ty, budujemy to my, czyli każdy z nas ma swój świat, no to to też już pokazuje, że te dwie osoby są troszeczkę na innym etapie takiego myślenia o sobie, rozwoju. I w związku z tym te dwie osoby będą się już w inny sposób komunikować. A jeżeli się będą komunikować w sposób dojrzały i zaczną w którymś momencie bardzo fajnie, otworzą się, będą rozmawiać o potrzebach i to będzie wychodziło tak naturalnie, no to teraz idziemy do seksu, tam będzie wszystko grało. Ja też zawsze mówię, że seks jest barometrem każdej relacji. I rzucam też takie zdanie, że powiedz mi, jaki masz seks, a ja ci powiem, jaki jest twój związek. Z drugiej strony, no bo znowu to działa w dwie strony, powiedz mi, jak jest tam u ciebie w związku, a ja ci powiem, jak to wygląda tam w łóżku. I bardzo często, nie chcę powiedzieć tutaj, że w 100%, ale z tymi osobami, z którymi rozmawiam, naprawdę w większości to się zgadza.
Jakie są jeszcze takie rzeczy, za które kobiety tracą szacunek do mężczyzn?
To powiedziałabym też w ten sposób, że tu w ogóle bym wyszła już w takie tematy troszeczkę dalsze, na zasadzie takiej lojalności i szacunku takiego w ogóle relacyjnego. I tu bym poszła w stronę zdrad. W tym sensie, że jeżeli wydarza się ta zdrada, i ona się wydarza na przykład właśnie tutaj ze strony mężczyzny, no to powiem tak, kobietom jest ciężko odzyskać ten szacunek do mężczyzny. To jest w ogóle temat tak naprawdę na oddzielną rozmowę. Natomiast znowu, ja chcę powiedzieć tak tylko nawiązując do tego, że zdrada dotyczy zawsze dwójki osób. Która była w tej relacji. Zostawiamy tą trzecią, z którą była ta zdrada, nie o tym teraz. I tutaj jest zawsze w ogóle, nie ma słowa wina, to żeby była jasność. Ja zawsze mówię do wszystkich, nie używajmy słowa wina, bo to w ogóle jest bardzo takie pejoratywne i też obarcza. Natomiast mówmy o odpowiedzialności. Zdrada jest zawsze odpowiedzialnością dwóch stron w tej relacji. I o ile kobiety, ale też często mężczyźni, tutaj bym powiedziała w dwie strony, mają problem właśnie z tym szacunkiem po czymś takim, o tyle, o ile jeżeli zdecydują się na to, że chcą dalej zostać po zdradzie, no to tutaj też jest w ogóle praca nad tym, żeby ten szacunek odbudować. Jak go odbudować? No jeżeli my zaczniemy się przyglądać temu, co się w ogóle wydarzyło w tej naszej relacji, że doszło do tej zdrady, bo tak jak powiedziałam, odpowiedzialność dwóch stron, bo
nic się nie wydarza bez przyczyny.
Dokładnie. Jeżeli, no znowu, to jest takie przysłowie, prawda, jak masz wszystko w domu, nie szukasz na mieście, ale trochę to tak jest, no bo no zdrada się bierze z czego? Z tego, że nasze jakieś potrzeby są niezaspokajane, a idąc jeszcze głębiej, bierze się też z tego, ja to zawsze mówię, że zdrada jest też taką formą, że ja zaczynam szukać w pewien sposób utraconej wersji siebie, że być może ja w tej relacji...
Tej fuzji.
Dokładnie, piękne.
Zatraciłam siebie.
Tak, to dokładnie to. Zatraciłam siebie. Ja już nie wiem, kim jestem. No bo to tak poszło nagle, że tak powiem, na wariata, że ja trochę się tego zaczęłam bać, bo ja już nie wiem, kim jestem, więc ja szukam. Ja chcę przywrócić tą swoją wersję, może znaleźć jeszcze nowszą, ale też patrząc inaczej, jeżeli, nie wiem, druga strona nie zaspokaja moich potrzeb, to znowu ja też się nie czuję sobą i ja szukam tego kogoś, kto będzie zaczął, jak będzie chciał zaspokoić te moje potrzeby, bo ja wtedy przy tej osobie znowu też się będę czuła sobą, może jakimś nowym sobą, ale to też o tym jest zdrada.
Czyli na pewno mamy brak stawiania granic, na pewno mamy zdradę, czy coś jeszcze do tej listy rzeczy dorzucamy, czy to są dwie najważniejsze rzeczy?
Powiedziałabym, że tak, to są takie dwie najważniejsze rzeczy. I jeszcze dodam, że tak naprawdę jeśli chodzi o te granice, jeśli chodzi, nie wiem, o tą zdradę, no to w dwie strony to działa.
Na koniec. Jaka jest jedna najważniejsza rzecz, którą każdy mężczyzna powinien wiedzieć o kobietach?
Dużo jest tych rzeczy, ale...
Skupmy się na jednej,
tak,
najważniejszej.
Dokładnie tak. Natomiast nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, powiedziałabym w ten sposób. To, co tutaj było odnośnie tej odmowy seksu, bo do tego bym jeszcze nawiązała, bo chciałabym zostawić mężczyzn z tym, że ta odmowa seksu nie zawsze jest o tym, że to jest manipulacja. I teraz tak, rozgraniczyłabym na takie trzy odmowy. Pierwsza odmowa wiąże się z tym, że teraz tak, mamy fajny związek, dojrzały i jest nam ze sobą dobrze. I to jest też takie naturalne, że przecież nie zawsze każdy ma ochotę na seks. To jest trochę, nie wiem, porównując to do tego, że nie wiem, lubimy sobie pójść, nie wiem, na jakiś dobry sernik, nie wiem, czy na lody. I obydwoje lubimy, więc sobie chodzimy raz na jakiś czas i w którymś momencie, nie wiem, jedna osoba mówi, a chodź pójdziemy na lody. I druga osoba mówi, wiesz co, ja dzisiaj nie mam ochoty. I przecież to jest okej, tak może być. Tak samo przenieśmy to na seks. Może być tak, że ktoś nie ma ochoty, to jest... prawo każdej osoby, i mężczyzny, i kobiety, i to jest okej. Okay. Jeżeli na innych polach relacji wszystko gra, to o czym mówiłam, tak może być. Druga kwestia tej odmowy to jest to, że to może być właśnie ta niedojrzała forma komunikacji, prawda? Tego wszystkiego, o czym mówiłam, że mamy ten kanał cielesny, jeżeli nie potrafimy rozmawiać, ale jeżeli nie ta pierwsza i nie ta druga odmowa, no to owszem, pojawia się to, że kobieta może z tą premedytacją manipulować tym seksem. Ale co chcę powiedzieć? To jest bardzo ważne, żeby mężczyźni w ogóle tej odmowy, niezależnie od tego, jaki będzie jej motyw, nie brali do siebie. Bo to niestety się dzieje u mężczyzn, prawda? Że jeżeli jest nie dzisiaj, nie chce ciebie, to o czym rozmawialiśmy, to mężczyzna mówi, okej, ze mną jest coś nie tak, ja jestem nieatrakcyjny, ona mnie nie kocha. Pewne rzeczy są kwestią tej kobiety, natomiast ja zawsze zachęcam mężczyzn do tego, by oni spojrzeli też na ten związek całościowo. Pod tym względem, żeby nie szukali tej winy, której ja nie lubię, więc jakby ja przerzucam na odpowiedzialność, ale nie szukali tego w sobie na zasadzie, że coś jest ze mną nie tak, tylko w ogóle spojrzeli, tak jak powiedziałam, holistycznie na to, co jest między dwojgiem ludzi i też zrozumieli, że też to pożądanie w ogóle u kobiet i u mężczyzn troszeczkę inaczej się kształtuje, prawda? U mężczyzn jest to pożądanie spontaniczne, czyli generalnie oni są w stanie, no prawie zawsze i też ten
dużym
taki...
dużym uproszczeniu.
Dokładnie, tak, dokładnie, że jest taki przełącznik, że okej, okay, natomiast u kobiet to nie
jest
działa.
To bardziej reaktywne.
Nie, dokładnie, one potrzebują... zbudowania tego wszystkiego, prawda, całokształtu, czyli bezpieczeństwa, emocji. Jeszcze jak dołożymy do tego taki model, który pokazuje, że to pobudzenie seksualne jest takie samo u kobiet, jak i u mężczyzn, ale u kobiet jest bardzo dużo tych czynników hamujących, czyli tego, że ona ma coś na głowie, że jest zestresowana, że potrzebuje pomocy, że jest dużo przed nią zadań. I jak mężczyźni też podejdą tak, że okej, ja spojrzę też tak ogólnie, co ja tutaj mogę na przykład pomóc swojej kobiecie. Nie będę brał tej odmowy do siebie na zasadzie, co jest ze mną nie tak, tylko to, co ja mogę zrobić, odpowiedzialność, żeby mojej kobiecie było lepiej, to może się tak wydarzyć, że mężczyzna tak bardziej się zaangażuje w to takie życie ze swoją kobietą i to dzisiaj nie, nagle stanie się takim ciągłym tak.
To jeszcze raz zadam ci to pytanie i spuentujmy to tak w jednym, dwóch zdaniach. Jaka jest ta jedna rzecz, którą każdy mężczyzna powinien wiedzieć o kobietach?
Właśnie to, że u kobiet z tym seksem to nie działa tak samo jak u mężczyzn, tylko żeby otworzyli się na to, że kobieta potrzebuje tej gry wstępnej, która trwa tak naprawdę całe życie.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.